Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wiosenne spotkanie z pisarką, dziennikarką, cudowną kobietą, żoną i matką. Pani Anna Matusiak-Rześniewiecka jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Serdecznie witam Pani Anno.
Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Dziękuję za taką piękną zapowiedź.
Pani Anna jest w Warszawie, a więc znajdujemy się na Mazowszu, rozmawiamy na Mazowszu, o Mazowszu, ale ja chciałabym jednak zacząć, jeśli pani pozwoli, o Dolnym Śląsku, ponieważ tam są
zawsze
pani korzenie, a o korzeniach nie możemy zapominać.
Otóż to.
Ja dodam, pani Anna Matusiak-Rześniowiecka jest absolwentką filologii polskiej i teatrologii na Uniwersytecie Wrocławskim, dziennikarką i prezenterką radiową i telewizyjną, wykładowcą dziennikarstwa, felietonistką, trenerką wystąpień publicznych i szczęśliwą mamą Maksymiliana. O tym musimy powiedzieć, pani Anno, bo wiem, że jest to pani bardzo czuły i ważny punkt życia. Ale przede wszystkim chciałabym o książkach porozmawiać, o pisaniu książek, o czytaniu, także jednak o dziennikarstwie, bo ono w nas zostaje. Wiemy, o czym rozmawiamy. Jesteśmy obie kobietami związanymi z dziennikarstwem od wielu, wielu lat. Wykonuje pani mnóstwo innych czynności, innych prac, zleceń, ale to dziennikarstwo chyba zawsze jest w sercu. Pani Aniu.
Ja myślę, że jednak kiedy mam się przedstawić w taki spontaniczny sposób i powiedzieć, kim jestem, to znaczy przedstawić się z imienia i nazwiska i funkcji, to jednak w pierwszym odruchu zawsze mówię dziennikarka, bo po pierwsze faktycznie robię to przez całe życie, a po drugie nawet w tym pisarskim już zawodzie wciąż tego dziennikarstwa w moim przypadku jest bardzo, bardzo dużo. Ja bardzo dbam o to, żeby sposób konstruowania nawet fabuły był zgodny z moją duszą, a w mojej duszy jest dziennikarstwo i pewnie na zawsze pozostanie, chociażby ze względu na to, w jaki sposób dokumentuję temat, w jaki sposób szukam tego tematu, co mnie interesuje. No i na pewno też to dziennikarstwo połączone mocno z psychologią, bo to jest moja wielka pasja, ja studiuję psychologię, wiążę z tym zawodem też swoją przyszłość, natomiast jest to dla mnie bardzo przenikające się działanie. Znaczy uważam, że dziennikarstwo w pewnym sensie też jest pomocowe, może być pomocowe, ale w którymś momencie oczywiście powinno zostać sprofesjonalizowane, jeśli ma faktycznie pomagać, a nie tylko służyć na przykład wygadaniu się człowieka. Nie? Więc tak, to są te trzy elementy, które przewijają się w moim życiu, przeplatają i absolutnie mnie tworzą jako człowieka, jako pisarkę, jako dziennikarkę, jako za chwilę psychologa.
Czy lubi pani książki reporterskie? Bo mam wrażenie, że one są teraz bardzo chętnie czytane.
Ja zaczynałam od książek właśnie stricte z zakresu literatury faktu. Nie był to typowy reportaż, ale zbiór wywiadów i faktycznie wtedy było to bardzo chętnie czytane. Potem przyszedł taki moment, że troszkę mniej, ale nie o tym. Ja zaczynałam od książek właśnie stricte reporterskich, można powiedzieć w pewnym sensie, dlatego że po pierwsze cenię, lubię, szanuję, a po drugie to był dla mnie naturalny też sposób przejścia z tego zawodu stricte dziennikarskiego do pisania. Nie miałam odwagi, żeby od razu pokusić się o fabułę. Chciałam to zrobić tak sobie po prostu powolutku, na bieżąco, traktując właśnie książkę reporterską jako nadal kontynuację pracy dziennikarskiej, tylko po prostu spisane to, co robiłam na co dzień, każdego dnia. Ale tak, bardzo lubię, bardzo szanuję. Uważam, że to jest zawsze kawał roboty do wykonania, bo nie umniejszając, rzecz jasna, w przypadku fabuły, to też jest ciężka, choć słodka i cudowna praca. Natomiast faktycznie w przypadku książek reporterskich to jest robota, to jest dokumentacja, to jest coś, co nazwałabym wręcz naukowym podejściem do literatury, a więc taką solidną pracą nad zebraniem odpowiednich materiałów, nad udokumentowaniem tematu z każdej możliwej strony. Na to już na przykład w telewizji czy w radiu często nie ma czasu aż w takim zakresie. Więc no, książki reporterskie są dla mnie takim top of the top dziennikarstwa, przyznam szczerze.
Pani Anno, jak już wspomniałyśmy, ja wspomniałam, pani to potwierdziła, ma pani ogromny dorobek, jeśli chodzi o media. Jest pani redaktorką radiową, telewizyjną, ma pani na koncie mnóstwo koncertów, gal, konferencji. Czy któreś z tych wydarzeń szczególnie utkwiło w pani sercu?
Chyba zawsze będę w takim momencie wymieniać kawę czy herbatę. To program śniadaniowy wiele lat temu miałam okazję prowadzić ten program, ale dlaczego? Dlatego, że byłam wtedy bardzo młoda, przyjechałam z Wrocławia do Warszawy marząc o, no właśnie o tej wielkiej telewizji, o tych wielkich mediach, które wiadomo, że są tylko i wyłącznie w stolicy. I to były jeszcze czasy, kiedy faktycznie dziennikarstwo, no nie chcę umniejszać dzisiejszym czasom, po prostu tak to wygląda i w takim kierunku idzie, ale kiedy programy tego typu duże, z dużą oglądalnością prowadzili faktycznie ludzie cenieni dziennikarsko, o tak bym powiedziała. Nie celebryci, jeszcze Instagram, Facebook, to wszystko, TikToki nie były popularne, w ogóle chyba nie było jeszcze wtedy social mediów, więc to nie klikalność i nie ilość followersów wyznaczała wartość człowieka, tylko
ale
to, co
wartość,
potrafił.
Prawda? Ale wiedza i doświadczenie.
Ale wiedza, no tak, ja to niestety zawsze podkreślam, bo ciężko mi się z tym pogodzić. Ja troszeczkę odeszłam z mediów z tego względu. Jakoś nie umiałam pójść w tym kierunku. I jakby tak jak mówię, szanuję, bo tak to wygląda, w takim kierunku zmierza i widocznie tak po prostu musi być. Ale jest to dla mnie gdzieś niezrozumiałe i kiedy byłam małą dziewczynką i chciałam zostać dziennikarką, to kompletnie o co innego mi w tym zawodzie chodziło. W związku z tym, kiedy ja jako taka młoda dziewczyna dostałam propozycję poprowadzenia kawy czy herbaty w towarzystwie no wielkich jeszcze wtedy dziennikarzy, to było dla mnie coś absolutnie wyjątkowego. To było dla mnie wyróżnienie, które pamiętam zaparło mi dech w piersiach i nie wiedziałam nawet co odpowiedzieć wówczas dyrektor Iwonie Maszymali, która mi to zaproponowała i po prostu za nie mówiłam, ona mówiła, dobra, jakby rozumiem, że jesteś w szoku, fajnie, ale się zgadzasz, jasne. Więc oczywiście mnóstwo rzeczy fajnych udało mi się zrobić, każda audycja radiowa mogłaby być wspomniana przeze mnie, bo kochałam radio i kochałam długie, głębokie
coś
rozmowy.
Coś o tym wiem, pani Aniu. Prowadząc publicystykę, coś wiem o tych długich rozmowach.
Właśnie, to jest niepowtarzalne, nie? To pozwala stworzyć taki klimat z rozmówcą, jaki nie daje nam żadne inne medium. Natomiast faktycznie są takie kamienie milowe w moim życiu, które gdzieś wspomnienie o nich powoduje, że się uśmiecham, ale bez goryczy, bez takiego poczucia, że tak było fajnie, a teraz już potem... Nie, staram się żyć tak, żeby akceptować sytuację w całości i po prostu iść z duchem czasu, ale po swojemu. Czyli na przykład teraz, nie wiem, otworzyłam z mężem studio podcastowe, bo rozumiem, że internet jest ważny, ale wciąż trzymamy się swoich wartości, tworząc sami jakieś programy w tym studiu, czy tworząc programy dla ludzi, którzy do tego studia przychodzą. Więc jakby ciągle trzymamy się swoich wartości, ale starając się dopasowywać do potrzeb dzisiejszego współczesnego rynku. Media dla mnie dzisiaj, no już nie są tymi samymi mediami, w które wkraczałam, kiedy miałam 15 lat. No ale trudno, jakby trzeba w związku z tym poszukać siebie w innych formach wyrazu i to też jest okej. Okay.
Myślę, że ta książka jest tym znalezieniem formy, o tym za chwileczkę. Jeszcze jeden wątek chciałabym podjąć. Urodziła się pani w Głogowie, studia były na Uniwersytecie Wrocławskim, no i później przyjechała pani do Warszawy. To był duży szok kulturowy przenieść się z Dolnego Śląska na Mazowsze. Nasze regiony różnią się. Ja jestem urodzona tu na
bardzo.
Mazowszu. Różnią się, wiem o tym, wiem o co pytam pani Anno.
To prawda, faktycznie, bardzo się różnią. To była taka sytuacja, w której przyjechaliśmy oboje jeszcze wówczas z moim chłopakiem, dzisiaj mężem, więc o tyle było to łatwiejsze, że myśmy sobie od razu tu zaczęli tworzyć dom. Bardzo często nasi koledzy dziennikarze traktowali tę Warszawę trochę jako taką sypianie na czas trwania pewnych projektów dziennikarskich, czyli na przykład, nie wiem, przyjeżdżali i czekali do piątku, oczywiście, żeby przepracować tydzień i wracać do domu. A my od razu postanowiliśmy jakoś tak w sposób naturalny w sumie, nie wiem, czy to było takie świadome postanowienie, ale trochę w sposób naturalny zbudować tutaj swój dom. W związku z tym nie mam tego poczucia, znaczy jedno wspomnienie mam takie, że faktycznie byłam zaskoczona, bo wydawało mi się, że duże miasto Wrocław, wszyscy też żyją tam bardzo intensywnie, korki jeszcze gorsze niż w Warszawie, a tu jednak zaskoczyło mnie, że można szybciej. I pamiętam, jak staliśmy gdzieś w metro, chyba Centrum albo Politechnika, i zobaczyłam ludzi biegnących po schodach ruchomych. I po prostu byłam w szoku, że po schodach ruchomych można biec. Dzisiaj biegnę oczywiście tak samo jak oni. To, żeby było jasne. Natomiast faktycznie zaskoczyło mnie, że to jest dużo, dużo szybsze życie, które wydawało mi się już bardzo szybkie we Wrocławiu. Ale też mi to nie przeszkadzało i też nie było szokiem, bo ja kocham szybkie życie. Ja jestem bardzo szybka. Oczywiście czasami dochodzę do ściany i postanawiam już na zawsze zwolnić. To na zawsze trwa miesiąc i potem wracam w swój stary tryb. Natomiast to było coś zaskakującego. ale odnalazłam się tu bardzo szybko. Nie miałam takiej wcale tęsknoty. Pewnie, że jak jestem we Wrocławiu, to z sentymentem kocham to miasto. To jest miasto moich studiów, więc wiadomo, że też młody człowiek ma zupełnie inne wspomnienia z tego okresu. Ale naprawdę mam poczucie, wracając do Warszawy, że wracam do domu. I lubię to miasto bardzo, bardzo, bardzo.
To zapraszamy do Ciechanowa, pani Anno, do miasta książęcego.
Uwielbiam, uwielbiam. Byłam całkiem niedawno, prowadziłam spotkanie autorskie w bibliotece w Ciechanowie.
Tak, wiem, macie pani dyrektor nawet dzisiaj wspominała.
No, po prostu kocham tam przyjeżdżać. Naprawdę uwielbiam to miejsce i to zupełnie, proszę mi wierzyć, to nie kurtuazja, po prostu uwielbiam tam u was być. Jak tylko jest okazja, wskakuję i jadę.
Liczę na kolejne spotkanie w Ciechanowie, ale ja się na dzisiaj z panią umówiłam na rozmowę o książkach, prawda? Musimy na ten majowy czas coś państwu zaproponować, o czymś opowiedzieć. Takie określenie przeczytałam o pani twórczości. Kryminał, sensacja, thriller, literatura obyczajowa, romans, reportaż. No sporo tego.
Lubię się bawić formą. Lubię bardzo.
Kiedy pani debiutowała?
2000, ale mi pani zadała dobre pytanie. 2017 chyba, ale to były właśnie te dwie pierwsze książki. Tak, 17. Te dwie pierwsze książki z zakresu literatury faktu i potem była przerwa długa. Ja urodziłam dziecko, miałam dosyć trudne przejścia z naszym słodkim maluchem. Dzięki Bogu wszystko dobrze się skończyło, więc to jakby też spowodowało, że totalnie nie myślałam o kontynuowaniu pisania. Więc ja, szczerze mówiąc, mówię o premierze w swoim przypadku dopiero przy okazji trzeciej książki. Dlatego, że ona jest pierwszą fabularną, pierwszą taką świadomie napisaną z dbałością o właśnie otworzenie postaci, o otworzenie fabuły, o miksowanie prawdy z fikcją literacką, więc tak, dla mnie debiut to kiedy się pojawiłeś, czyli rok 2020? Tak, chyba 2020. Wcale nie tak dawno, właśnie miała premierę moja 10. książka, ale ja naprawdę z pełną świadomością czekałam dosyć długo na ten moment debiutu, dlatego że bardzo bałam się fal startu. Mam takie w sobie poczucie odpowiedzialności względem czytelnika i naprawdę chciałam wiedzieć, że mam coś do powiedzenia, ale też coś przeżyłam. Coś, na czym uda mi się zbudować głębiej postaci. Bo oczywiście jest mnóstwo bardzo zdolnych młodych ludzi i ja tego nie neguję, ale ja kiedy byłam bardzo młoda i jeszcze na koncie więcej radości niż też trudniejszych chwil, które budują bardziej i mocniej człowieka. No to pisałam, oczywiście kochałam pisać, robiłam to dobrze, wygrywałam jakieś, nie wiem, konkursy. Natomiast miałam absolutne poczucie, że nie byłabym w stanie zbudować pełnokrwistych postaci, no jednak do książki, która wymaga trochę większego zestawu charakterów. I naprawdę czekałam na to, aż sama będę w sobie miała większy zestaw przeżyć, którymi mogę trochę gdzieś tam obdarować postaci, które tworzę, nawet te totalnie fikcyjne i zupełnie dalekie ode mnie, ale coś im pożyczę swoich przeżyć, bo po prostu poczuję to bardziej i łatwiej mi będzie opleść to w fikcję. I tak, myślę, że to był dobry krok, że troszkę poczekałam dłużej, że nie mam dzisiaj takiego poczucia, że ta pierwsza książka to się wstydzę. Nie, jest ona z całą pewnością jedną z ważniejszych i pewnie na zawsze pozostanie jedną z najważniejszych książek w moim dorobku, no bo jest też dosyć osobista emocjonalnie, chociaż fabularnie zmyślona, emocjonalnie bardzo osobista, bardzo oparta na trudach mojego macierzyństwa z tych pierwszych chwil bycia
Kiedy
mamą.
Się pojawiłeś, polecamy państwu. Pani Anna, czemu pani podjęła się tak trudnych tematów, jak opowieści o więźniarkach, o molestowaniu?
No właśnie, no i to jest to, że ja po prostu te trudne tematy mam we krwi. Powiedziałam pani, że studiuję psychologię, oprócz tego studiuję suicydologię, więc kierunek poświęcony samobójstwom. To proszę sobie wyobrazić, jak mocno we mnie tkwi ta potrzeba grzebania naprawdę w trudnych rzeczach, w traumach, w tym, co bolesne. Trochę trudno mi to wyjaśnić, sama się nad tym zastanawiam. Dziennikarsko zawsze interesowały mnie takie rzeczy, bo zawsze interesował mnie człowiek i to, co się dzieje w jego głowie w różnych okolicznościach, ale też to, żeby go nie oceniać, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie uciec od tej oceny. Natomiast jakby ja tak konstruuję zawsze swoich bohaterów, a w tej najnowszej książce już w ogóle w ten sposób starałam się podchodzić do tematu, żeby pokazywać, że nic nie jest czarne ani białe, że ta sama historia, ten sam czyn oczami człowieka A może wyglądać i znaczyć zupełnie co innego niż oglądane oczami człowieka B. I tak jest w życiu. I tego nauczyły mnie w ogóle więźniarki. Faktycznie w przypadku tej pierwszej książki literatury faktu chodziłam do więzienia, poznawałam dziewczyny i to było tak, ja to zawsze opowiadam, dlatego że to jest doświadczenie, które ma wpływ absolutnie na całe moje późniejsze pisanie. Pani z służby więziennej, która prowadziła nas do konkretnej celi, do konkretnej osadzonej, mówiła, dzisiaj spotkanie z, nie wiem, Klaudią, wymyślam, bo nie było akurat takiej dziewczyny, która siedzi z takiego i takiego paragrafu, a więc, nie wiem, zabójstwo starszej pani. I człowiek wtedy w sposób naturalny, no, ma poczucie, że idzie do potwora. No bo, Jezu, zaraz spotkam dziewczynę, która siedzi za zabójstwo staruszki. No to to jest potwór. I oczywiście nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać czyn, bo na szczęście nie tym się zajmuje. Ona siedzi, jest skazana, tym się zajmuje sąd. Ale po godzinie, po dwóch rozmowy z tą dziewczyną okazuje się, że to też jest człowiek, że można się przytulić, że można życzyć jej siły w procesie resocjalizacji i po prostu postawić się trochę w jej buty. A być może i nierzadko miałam taką refleksję, że gdybym urodziła się w innym miejscu, w innym domu, w innym czasie, nie miała szczęścia do takich fantastycznych rodziców, którzy o mnie dbali, dbali o mój rozwój, to może ona siedziałaby na moim miejscu, a ja na jej. Nigdy tego nie wiemy. Jasne, zawsze można pójść dobrą drogą i wybrać dobro, a nie zło. Natomiast jakby tak łatwo nam się ocenia, a my tak niewiele wiemy o sobie, a co dopiero o drugim człowieku.
Wie pani, ja usłyszałam kiedyś takie określenie, nawet jak ktoś ma bardzo wysoki wyrok, to jest to osoba, która też chce być kochaną, ma matkę, ma brata, może ma dziecko, może ma męża, a więc z tym ocenianiem w tych czasach,
dokładnie,
to tak nie spieszmy się, prawda?
Dokładnie tak, dokładnie tak. I to było coś, co ukonstytuowało każdą późniejszą fabułę. Pokazanie
Dobrze.
Człowieka z różnych stron.
A jak to było z napisaniem książki z panią Katarzyną Borowską o molestowaniu?
Bardzo trudne przeżycie. Każdy myślał, że to więzienie było takie bardzo dla nas trudne. Ja byłam wtedy w ciąży, jeździłam z brzuszkiem do więzienia i naprawdę, proszę mi wierzyć, czekałam na te spotkania z utęsknieniem. Tak było, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, przyjemnie. A w przypadku molestowanych było to emocjonalnie bardzo trudne wyzwanie. No nieraz to myśmy potrzebowały przerwy. I chociaż zawsze informowałyśmy nasze bohaterki, oczywiście w trudnych sytuacjach bohaterki, mimo lat przepracowanych na terapiach, no to wciąż wraca ten zespół stresu pourazowego, jest bardzo silny. I zawsze mówiłyśmy, oczywiście możesz przerwać, chcesz zapalić, możesz wyjść, chcesz wrócić do domu, nie ma problemu, chcesz się wycofać, nie ma problemu. Ty jesteś tu najważniejsza i ty masz ostatnie słowo. A to często one mówiły w trakcie wywiadu, chcecie przerwę? Bo było to tak trudne jest do zrozumienia i do zaakceptowania, że można człowiekowi, tak niewinnemu człowiekowi, dziecku, tak zniszczyć życie, bo to jest zniszczone życie, nie tylko dzieciństwo.
To jest też taki egzamin dla nas samych. Ja zdradzę tutaj pani Anno, iż robiłam kiedyś wywiad z młodym chłopakiem, który przyjechał do mnie z Krakowa, był chory na AIDS i przyznam szczerze, też się bałam tego spotkania, ale zrobiłam sobie taki własny egzamin wewnętrzny. Czy to spotkanie z dziewczynami gwałconymi, molestowanymi, czy też z więźniarkami, to taki test dla nas, jak my same zareagujemy?
Na pewno. Na pewno. To w ogóle bez wątpienia. Zresztą myślę, że każde spotkanie z człowiekiem, który przeżył coś trudnego, jest dla mnie też takim testem. Ja teraz szykuję się do cyklu rozmów z mamami po stratach. I to jest dla mnie, powiem pani, ogromny egzamin. Być może z tego powstanie książka, na pewno powstaną wywiady wideo, bo część już zostało nakręconych. To jest dla mnie zawsze bardzo trudne, bo z jednej strony chciałabym postawić pewien rodzaj pomnika dzieciom, których już z nami nie ma. Dać tym mamom tę chwilę uwagi dziecku, które żyje w jej sercu, ale z roku na rok coraz częściej i coraz bardziej jest zapominane przez otoczenie, bo każdy żyje swoim życiem, a świat niestety się nie zatrzymuje, tylko pędzi dalej. I za każdym razem myślę sobie, po co ja to robię? Po co ja sobie to robię też? Przecież ja cierpię razem z tą matką, przecież ja płaczę razem z nią. To jest dla mnie zawsze bardzo poważny egzamin. Jak zadać pytanie? W jaki sposób pytać? Gdzie jest granica, której nie wolno przekroczyć? A jednak to robię. A jednak mam silną potrzebę, żeby to robić. Oczywiście cały czas jednak pamiętając, co jest celem nadrzędnym tej rozmowy. Bo nigdy nie klikalność, nigdy nie skandal i nigdy nie ja. Nigdy nie ja. No właśnie, to jest też coś, co zawsze bardzo mocno mi w dziennikarstwie towarzyszyło. Ja naprawdę nigdy nie czułam się najważniejsza. Ja czułam się tylko pośrednikiem między widzem a bohaterem. I to mi chyba też w dzisiejszym dziennikarstwie bardzo przeszkadza. I w ogóle w social mediach, że dzisiaj chodzi o mnie. Mm-hmm. Nie, ja jestem najważniejsza i zdjęcie z planu i hashtag pani dziennikarka i tak dalej, nie? I moja klikalność i fani i followersi. To jest coś, do czego nie umiem. Chyba jestem stara dusza.
Absolutnie podpisuję się pod tymi słowami jak najbardziej. Pani Anno, bez czego nie wyobraża pani sobie życia w tym momencie?
Oczywiście jakby nie chcę odpowiadać trywialnie bez mojej rodziny, bo to jest jasne. Bez mojego synka, bez mojego męża, bez bliskich. To jest jasne, więc nie będę w ten sposób odpowiadać. Nie wyobrażam sobie życia bez nowych wyzwań, bo po prostu kocham nowe projekty, nowe wyzwania. To mnie napędza, nakręca. Ja po prostu wtedy żyję pełnią życia i oczywiście spalam się przy tym bardzo, ale uwielbiam to. Nie wyobrażam sobie życia bez pisania, to na pewno. I bez względu na to, czy to są książki, czy to jest po prostu, czasami mam taką potrzebę usiąść i sobie pisać dla siebie. Mam taką teczkę, w której znajduje się sporo takich nawet nieogarniętych trochę, nieokiełznanych słów, które ze mnie muszą wypłynąć tu i teraz, bo oszaleję, więc bez tego sobie nigdy nie wyobrażałam życia. Jako mała dziewczynka też szybko się uczyłam pisać, żeby już móc w końcu wypisać to, co czuję. I to bez względu na to, czy to była ogromna radość, czy ogromny smutek. Każdej emocji towarzyszyło pisanie. Nie wyobrażam sobie życia bez ludzi, garstki, ale wspaniałych ludzi, których mam wokół siebie i z którymi bardzo często rozrzuceni po całej Polsce, czasami też poza granicami kraju i po prostu sobie, bardzo często mój mąż mówi, Jezu, jak ty tak możesz na Voxerze czy Messengerze tak po prostu gadać, nie, że coś się wydarzyło konkretnego i sobie przekazujemy, tylko sobie, nie wiem, rozmawiamy na jakiś temat i sobie trochę filozofujemy i trochę sobie sprawdzamy, jak ten temat czuje jedna osoba, jak ten temat czuje druga osoba, ja to kocham, to mnie rozwija, to pozwala spoglądać na tę samą sprawę oczami różnych ludzi, a nie tylko utwierdzać się w przekonaniu, że ja mam rację, na pewno jest tak, jak ja uważam. Tylko lubię patrzeć i słuchać tego, jak ktoś argumentuje zupełnie inne spojrzenie na tę samą sprawę. No i bez wielu rzeczy, bez książek sobie oczywiście nie wyobrażam życia, chociaż powiem szczerze, ponieważ ja zajmuję się zawodowo czytaniem audiobooków, a studiuję psychologię, więc mam mnóstwo książek mądrych, psychologicznych do przeczytania. Nie pamiętam, kiedy sięgnęłam po prostu po książkę tak dla przyjemności, żeby sobie przeczytać książkę, która nie będzie książką naukową i nie będzie książką, którą muszę przeczytać ze względu na umowę, jaką mam z wydawnictwem na audiobook. Więc bez tego musiałam sobie zacząć wyobrażać życie. Natomiast no generalnie książki to jest coś, no bez czego bym po prostu chyba umarła. No.
Wraz z rozwojem mediów i elektroniki przez chwilę było takie zagrożenie dla książki. Czy zastąpią ją audiobooki? Czy telewizja zastąpi kino? Ja się na przykład zastanawiałam, ale nie, jestem pewna, że to zagrożenie minęło. Książka nie zaginie, pani Anno, prawda? Zawsze będzie najważniejsza.
Ja absolutnie jestem przekonana. O ile w przypadku telewizji uważam, że może się skończyć, że faktycznie internet wyprze telewizję, dlatego że daje dokładnie to samo, a w dowolnym czasie do skorzystania wszystkie te platformy streamingowe z filmami, no jakby dają nam to samo, a możemy sobie to kliknąć, kiedy chcemy, kiedy mamy ochotę, kiedy mamy czas. I to jest realne zagrożenie dla telewizji. Uważam, że ona się naprawdę za chwilę skończy. Natomiast książka daje coś zupełnie innego. Jednak książka to co książka, audiobook to audiobook, e-book to e-book. To są trzy fantastyczne wartości. W ogóle ich nie kategoryzuję, która lepsza, która gorsza, chociaż oczywiście dla mnie zawsze książka, która pachnie, jest naj. Natomiast jakby jak jestem w trasie dalekiej, Boże, kocham audiobooki. Cieszę się, że je mam, bo 6 godzin mogę sobie wysłuchać książki jakiejś i jestem przeszczęśliwa. Jak jestem, nie wiem, w podróży, w której mam mały bagaż, kocham e-booki, bo mogę sobie do czytnika załadować więcej książek i nie dźwigać ich ze sobą. Więc naprawdę uważam, że każda z tych form jest fantastyczną wartością, ale każda daje coś zupełnie innego, w związku z czym żadna nie jest zagrożona. Jestem absolutnie
tak
pewna.
Tak samo jak z rozwojem mediów, jedne nam zagrażają, inne nam sprzyjają. A kiedy pani lubi pisać? O której porze dnia?
Tylko nocą. Tylko nocą. Niestety. Ja wtedy po prostu mam zupełnie inne spojrzenie na moich bohaterów. Oni wtedy ożywają. Oni robią mi takie różne numery fajne. A za dnia już tyle razy próbowałam obudzić się o 6:00. Przestawić się, bo ja jestem sową. No przy małym dziecku naprawdę zależało mi na tym, żeby się przestawić. No nic, oni śpią. Ja siadam przed komputerem, moi bohaterowie wtedy śpią i nic nie chcą ciekawego zrobić. A w nocy po prostu mają takie pomysły, że tylko to spisać i gotowe. I szybciej dużo pracuję. O 22:00 zaczynam się uaktywiać, mój mózg wchodzi na wyższy obrot. Ja wtedy piszę, wtedy czytam audiobooki. Dlatego też mam swoje studio, bo po prostu ja czytam od 3:00 w nocy, nie? I wtedy mi się fantastycznie czyta, więc jakby trudno byłoby znaleźć studio na mieście otwarte o tej porze. Tak, jestem zdecydowanie nocna dziewczyna. Chociaż z wiekiem zaczynam coraz mniej, ale wciąż jest tak, że wcale nie o 6:00, tylko najchętniej bym już o północy poszła spać, ale pospałam spała do 9, także no cóż, PESEL, PESEL.
Nie jest tak źle, pani Aniu, nie przesadzajmy jednak w tym względzie. Dobrze, to skoro obiecałyśmy sobie rozmowę o książce na maj, prawda, na ten piękny miesiąc, to co nam pani poleci własnego?
A mogę swoją najnowszą?
Ale właśnie o to chciałam poprosić.
Bardzo jestem ciekawa faktycznie opinii czytelników, bo książka Gdzie jest moja żona jest kolejnym eksperymentem w moim przypadku. Jest najbardziej kryminalną książką ze wszystkich moich książek, bo ja nie piszę stricte kryminały. To są zawsze powieści, powiedziałabym raczej obyczajowo-psychologiczne z wątkiem kryminalnym. I Gdzie jest moja żona jest eksperymentem o tyle, że mamy pewną historię widzianą z perspektywy trzech osób. Męża, żony i policjanta. Dochodzi do porwania młodej żony, pięknej, atrakcyjnej, faceta dużo od niej starszego, ale bardzo dobrze wyglądającego, żeby nie było, mówię o tym dlatego, że nie chcę tworzyć takiego stereotypu w odbiorcy, to jest absolutnie szczęśliwe małżeństwo, wielka miłość, która musiała pokonać pewne trudy, no właśnie ze względu na tę różnicę wieku, ale są sobie zakochani, są fantastyczni oboje, no i dziewczyna ginie. I zaczyna się walka z porywaczami o to, żeby dostarczyć im okup odpowiednio wcześniej, uratować żonę, a jednocześnie by złapać ze strony policji, by złapać porywaczy, bo przecież policji na tym zależy, nie tylko na ocaleniu młodej dziewczyny. No i teraz widzimy zupełnie różne spojrzenia na tę sprawę, różne perspektywy i zdradzę, chociaż wcale nie zdradzę dużo, robię to świadomie i mamy dwa bardzo różne zakończenia do wyboru. To spowodowało, że musiałam w zupełnie inny sposób konstruować postacie, więc cały czas musiałam, konstruując fabułę, mieć na względzie dwa różne zakończenia. Więc musiała być ona tak skonstruowana, żeby do obu zakończeń pasowała. I bardzo jestem ciekawa, nawet myślę, że troszeczkę niech minie czasu od premiery i zrobię taką ankietę wśród czytelników, które zakończenie wybierają, bo to też mi coś powie o człowieku, w jaki sposób patrzymy, no właśnie oceniamy być może. Tak, i bardzo lubię tę książkę, bo miałam przy tym wyzwanie takie osobiste, jak to zrobić, żeby podświadomie nie pójść w kierunku rozwiązania A, a nie rozwiązania B, nie? Bo to jednak jest takie kuszące, wiadomo, że ja mam w sercu jakieś swoje zakończenie, które gdybym musiała wybrać, to pozostałoby to, a nie to drugie. No i musiałam bardzo się pilnować, żeby nie kierować czytelnika w tę stronę, w tę swoją stronę.
Interesujący eksperyment.
Tak, to był eksperyment naprawdę również dla mnie, a ja lubię eksperymentować, bo potem mam jeszcze, nie wiem, oczywiście sama sobie robię tę krzywdę, bo potem mam większy stres, jak to zostanie odebrane. Zamiast już pójść w kierunku, który się sprawdził i jest przez czytelników lubiany, to ja sobie dokładam wyzwanie, ale właśnie to jest to, o czym mówiłam w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Nie wyobrażam sobie życia bez nowych wyzwań. I ta książka na pewno też jest dla mnie takim literackim, trochę nowym wyzwaniem, trochę innym spojrzeniem na to, w jaki sposób ja piszę.
Proszę państwa, wśród wielu książek, które już poleciliśmy na antenie naszego radia, naszym kochanym słuchaczom, polecamy książkę pani Anny Matusiak-Grześniowieckiej, Gdzie jest moja żona? Może państwo zechcą się zapoznać. Służymy też tutaj informacją, gdzie książkę zdobyć. Być jak zawsze. Także polecamy gorąco. Pani Anno,
miło mi bardzo.
Piękny majowy czas. Nasza rozmowa, powiem szczerze, sprawiła mi ogromną przyjemność i cieszę się, że mogłam panią poznać.
Mi również.
I mam też taką nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa na antenie naszego radia.
No, trzymam za słowo, jestem do pełnej dyspozycji, kiedy tylko pani sobie zażyczy, bo naprawdę kocham takie kobiece, a jeszcze do tego literackie i życiowe rozmowy. To jest zawsze coś, na co znajdę czas, bo po prostu uwielbiam.
Pani Anna Matusiak-Grześniowiecka, absolwentka filologii polskiej i teatrologii na Uniwersytecie Wrocławskim, dziennikarka, prezenterka radiowa i telewizyjna, wykładowca dziennikarstwa, pisarka, felietonistka, trenerka wystąpień publicznych, a także szczęśliwa mama Maksymilianka, no i żona. Dziękuję serdecznie pani Anno
bardzo
za to
dziękuję.
Niezwykłe spotkanie.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Życzę cudownej majówki. Pogoda fantastyczna. Korzystajmy i uśmiechajmy się od ucha do ucha. Pięknie dziękuję. Było mi cudownie.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.